Frodo, patrząc na kamień, żałował, że Bilbo przywiózł z wyprawy coś więcej niż te nieszkodliwe skarby. Coś, z czym trudniej było się rozstać. Nic nie zostało, odpowiedział przyjacielowi. Bilbo wszystko rozdał. Mówił mi, że nie może uznać za swoją prawowitą własność złota, które pochodzi ze zbójeckich łupów. Gościniec rozciągał się spokojny i cichy w cieniach wczesnego wieczoru. Nie było widać śladu jakichkolwiek wędrowców. Ponieważ nie mieli do wyboru żadnej innej drogi, zsunęli się ze skarpy i skręciwszy w lewo, pomaszerowali najszybciej jak tylko mogli. Niebawem grzbiety wzgórz przesłoniły światło szybko zachodzącego słońca. Zimny wiatr wybiegł na ich spotkanie z rozciągających się w oddali gór. Zaczęli się rozglądać za jakimś miejscem przy gościńcu, w którym by można rozbić obóz na noc, gdy doszedł ich uszu odgłos, który znowu lękiem przejął wszystkie serca. Usłyszeli na drodze za sobą tętent kopyt. Obejrzeli się, lecz gościniec wił się i kluczył tak, że tylko mały jego odcinek obejmowali wzrokiem. Jak umieli najspieszniej, odskoczyli w bok i w górę, między bujne wrzosy i krzewy borówek zarastających stoki, aż wreszcie zaszyli się w gęstej kępie leszczyny. Wyglądając z zarośli, widzieli o jakieś 30 stóp poniżej swej kryjówki gościniec, nikły i szary w zapadającym zmierzchu. Tętent się zbliżał. Koń pędził, podkowy dźwięczały w galopie. Potem niewyraźny, jakby podmuch wiatru unosił go w inną stronę, dobiegł stłumiony dźwięk, niby brzęczenie dzwoneczków. — To mi nie brzmi wcale jak podkowy koni czarnych jeźdźców — rzekł Frodo, nasłuchując pilnie. Inni hobici zgodzili się z nim, wyrażając nadzieję, że to nie mogą być czarni jeźdźcy, ale w głębi serca wszyscy zachowali wielką nieufność. Tak długo żyli w strachu przed pościgiem, że każdy szmer na gościńcu za ich plecami wydawał im się złowieszczy. Obieży świat jednak, który wychylił się naprzód i osłaniając ręką ucho przytknął je do ziemi, miał na twarzy radosny uśmiech. Zmierzch zapadł, liście krzewów szeleściły z cicha, coraz wyraźniej, coraz bliżej dźwięczały dzwoneczki, tętniły pędzące kopyta. Nagle w polu widzenia hobbitów ukazał się na drodze siwy koń w galopie, bielejący wśród cieni. Wędzidło i uzda błyszczały w mroku i migotały, jakby je ozdobiono drogimi kamieniami skrzącymi się niby gwiazdy. Płaszcz w pędzie trzepotał za jeźdźcem, który odrzucił kaptur z głowy. Włosy rozwiane na wietrze lśniły złociście. Frodowi zdawało się, że poprzez sylwetkę i płaszcz jeźdźca, jak przez lekką zasłonę, prześwieca białe światło. Obieży świat wypadł z ukrycia i puścił się w dół ku drodze wielkimi susami sadząc przez wrzosy i krzycząc. Nim się jednak pokazał i zawołał, jeździec już ściągnął uzdę i zatrzymał konia, spoglądając w górę na kępę leszczyny, w której przycupnęli hobbici. Na widok obieży świata zeskoczył z siodła i biegnąc na jego spotkanie wołał: — Aj na wedui, Dunadan, majgo vannen! Te słowa i czysty dźwięk głosu usunęły resztkę wątpliwości z serc hobbitów. Jeździec był elfem. Nikt inny na całym szerokim świecie nie mógł mieć tak pięknego głosu. Lecz w jego wołaniu dźwięczała jakaś nuta pośpiechu czy może lęku. Zauważyli też, że spiesznie, z naleganiem tłumaczy coś obieży światowi. Po chwili przewodnik skinął na nich i hobbici opuścili zarośla, zbiegając na gościniec. — To Glorfindel, który mieszka w domu Elronda — przedstawił obieży świat. — Witaj. Nareszcie się spotkaliśmy — rzekł dostojny elf do Froda. — Wysłano mnie z Rivendell, żebym cię odszukał. Obawialiśmy się, że jesteście w niebezpieczeństwie. — A więc Gandalf dotarł do Rivendell — radośnie wykrzyknął Frodo. — Nie. Przynajmniej nie było go tam, kiedy wyjeżdżałem — ale od tej chwili minęło już 9 dni, odpowiedział Glorfindel. Elrond otrzymał niepokojące wieści. Moi współplemieńcy, podróżujący przez wasz kraj za Baranduiną, zauważyli, że coś się święci i co prędzej wysłali gońców. Zawiadomili nas, że 9 znów krąży po świecie i że ty zabłądziłeś, wędrując z ciężkim brzemieniem bez przewodnika, bo Gandalf nie wrócił. Nawet w Rivendell nie ma wielu takich, którzy by się mogli mierzyć w otwartym polu z 9 jeźdźcami. Wszystkich jednak zdolnych do tego rozesłał Elrond na północ, zachód i południe. Myśleliśmy, że mogłeś znacznie zboczyć ze szlaku, by uniknąć pogoni i że zbłąkałeś się może na pustkowiu. Mnie przypadło w udziale przeszukanie gościńca. Dojechałem tedy aż do mostu na Mithaethel i zostawiłem tam znak, a było to jakiś tydzień temu. Trzej słudzy Saurona stali na moście, ale pierzchli, a ja ścigałem ich ku zachodowi. Natknąłem się na dwóch innych, ci wszakże skręcili na południe. Odtąd szukałem wciąż twojego tropu. Znalazłem go przed dwoma dniami i wyśledziłem dalej za mostem. Dzisiaj zaś wytropiłem, w którym miejscu zeszliście znowu z gór. Ale czas w drogę. Na razie dość nowin. Skoro już tu jesteśmy, trzeba zaryzykować niebezpieczeństwo gościńca i pospieszać. Tamtych jest pięciu. A niechże tylko raz odnajdą twój ślad na drodze, pomkną jak wicher za nami. A przecież tych pięciu to jeszcze nie wszyscy. Gdzie się podziewa czterech pozostałych, nie wiem. Boję się, że brud zastaniemy obsadzony przez wroga. Glorfindel mówił, a tymczasem mrok wieczorny gęstniał dokoła. Froda ogarnęło wielkie znużenie. Odkąd słońce zaczęło się zniżać, mgła spowijająca w jego oczach cały świat pociemniała i czuł, że cień gromadzi się między nim a twarzami przyjaciół. Teraz ból go chwycił i przejął mrozem. Frodo zachwiał się i uczepił ramienia Sama.
Mój pan jest chory i ranny, porywczo odezwał się Sam. Nie może podróżować nocą. Trzeba mu wypoczynku.
Glorfindel podtrzymał osuwającego się na ziemię Froda, objął go łagodnie ramieniem i z niepokojem zajrzał mu w twarz. Obieży świat pokrótce opowiedział o napadzie na obóz pod szczytem wichrowego czuba i o zatrutym nożu. Dobył z kieszeni rękojeść, którą przechowywał i pokazał elfowi. Glorfindel zadrżał, biorąc ją do ręki, lecz obejrzał bardzo uważnie. Straszne zaklęcia wyryte są na tej rękojeści, rzekł. Chociaż niewidzialne może dla waszych oczu. Zatrzymaj ją, Aragornie, póki nie dostaniemy się do domu Elronda. Bądź wszakże bardzo ostrożny i nie dotykaj jej bez koniecznej potrzeby. Niestety, nie jest mi dana moc leczenia ran zadanych tym orężem. Wszystko uczynię, co potrafię, lecz tym usilniej radzę pospieszać w drogę bez odpoczynku. Wymacał ranę na barku Froda i twarz mu spoważniała, jakby to, co odkrył, bardzo go zatroskało. Lecz pod dotknięciem palców elfa lód w ramieniu i boku Froda jakby stajał, ciepło przepłynęło od barku aż do dłoni i ból złagodniał. Wydało mu się, że mrok dokoła trochę się rozświetlił, jakby chmura odpłynęła. Znów wyraźniej widział twarze przyjaciół i odrobina nowej otuchy i siły wróciła mu do serca. Dosiądziesz mojego wierzchowca, powiedział Glorfindel. Skrócę strzemiona, a ty staraj się trzymać jak najmocniej w siodle. Nie lękaj się, ten koń nie zrzuci jeźdźca, którego ja kazałem mu nieść. Chód ma lekki i łagodny, a gdyby niebezpieczeństwo nagliło, ucieknie z tobą takim cwałem, że go nawet czarne rumaki wrogów nie dościgną. Nie ucieknie, odparł Frodo, i nie dosiądę go, jeżeli w ten sposób miałbym znaleźć się w Rivendell albo w innym bezpiecznym miejscu, porzuciwszy przyjaciół na pastwę niebezpieczeństwa. Glorfindel uśmiechnął się. Wątpię, rzekł, czy twoim przyjaciołom będzie coś groziło, jeżeli ciebie wśród nich zabraknie. Nieprzyjaciel ciebie będzie ścigał, a nas pewnie zostawi w spokoju. To właśnie ty i to, co masz przy sobie, ściąga na wszystkich prześladowanie. Na to Frodo nie miał odpowiedzi. Dał się więc przekonać i dosiadł u białego wierzchowca elfa. Dzięki temu kucyk mógł wziąć na grzbiet większość bagaży, a reszta kompanii, pozbywszy się brzemion, ruszyła zrazu bardzo żwawo. Po jakimś czasie jednak hobbici stwierdzili, że trudno dotrzymać kroku szybkonogiemu elfowi, który nie zna znużenia. Glorfindel prowadził ich wciąż naprzód w otwartą paszczę ciemności, naprzód w chmurną głąb nocy. Nie było księżyca ani gwiazd. Świt już szarzał, kiedy wreszcie elf pozwolił im się zatrzymać.
Pippin, Sam i Mary wlekli się już wtedy niemal przez sen na chwiejnych nogach. Nawet obieży świat zdawał się zmęczony, bo ramiona mu zwisły. Frodo na siodle zapadał w ponure sny. Rzucili się wszyscy na ziemię pośród wrzosów o parę jardów w bok od gościńca i natychmiast usnęli. Mieli wrażenie, że ledwie przez chwilę zmrużyli powieki, gdy Glorfindel, który czuwał przez cały czas nad śpiącymi, obudził ich znowu. Słońce stało wysoko, chmury i nocne mgły już się rozwiały. Napijcie się, rzekł Glorfindel, nalewając każdemu kolejno napoju ze swojej srebrnej, powleczonej skórą manierki. Był to trunek przejrzysty jak woda źródlana i bez smaku. W ustach wydawał się ani zimny, ani gorący, lecz kto go łyknął, czuł od razu przypływ siły i ochoty w całym ciele. Po jednym łyku tego napoju, czerstwy chleb i suszone owoce, bo innego prowiantu już podróżni nie mieli, zaspokoiły ich głód lepiej niż obfite śniadanie w Shire. Popas trwał niespełna 5 godzin, po czym znowu ruszyli gościńcem. Glorfindel wciąż naglił i ledwie 2 razy pozwolił na chwilę wytchnienia w ciągu całego dnia marszu. Toteż przeszli do zmroku prawie 20 mil i znaleźli się w miejscu, gdzie gościniec skręcał w prawo i stromo opadał w dolinę, zbliżając się znowu do rzeki.